za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski.
Witam Państwa. Dzień dobry. 9 minut po południu. Polsko-polski spór polityczny trafił na stadiony. Podczas meczu Legii z Piastem kibice wywieśli transparent Kot, Nowoczesna, Gazeta Wyborcza, Lis, Olejnik i inne ladacznice. Dla Was nie będzie gwizdów, będą szubienice. Na domiar złego hasło pochwalił Rafał Wójcikowski, poseł ruchu Kukiz 15. To, co zrobili kibice Legii, wzruszyło moje kibicowskie serce, napisał na Facebooku. Klub odciął się od transparentu, a monitoring być może pozwolił ustalić, kto hasło wywiesił. Polsko-polski spór polityczny rozkwitł oczywiście podczas ostatnich sobotnich marszów. Nawet z ustaleniem liczby manifestujących w pochodzie KOD-u i Ruchu Narodowego był kłopot. Rzecz jasna, w zależności od potrzeb liczby uczestników pomniejszano albo zwiększano. Z jednej strony na transparentach Antoni Macierewicz w roli Bin Ladena, z drugiej hasła Ruchu Narodowego od KOD-u kupa smrodu. Atmosferę co i rusz podgrzewają politycy. Zwolennicy KOD-u pamiętają Jarosławowi Kaczyńskiemu hasło o Polakach gorszego sortu, a popierający Prawo i Sprawiedliwość porównywanie rządzących do dyktatur i faszyzmu. Z jednej strony pada hasło cała Polska z Was się śmieje, z drugiej poważni politycy ogłaszają z całą powagą mamy w Polsce stan wojenny. Dziś pytanie, czy potrafimy rozmawiać jak Polak z Polakiem, a moim gościem jest pan profesor Rafał Pankowski, socjolog, politolog, Kolegium Civitas, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Pytanie dzisiejsze można różnie rozumieć, ale chodziło mi o takie nocne Polaków rozmowy, kiedy spierają się, ale w duchu jednak zrozumienia poczucia pewnej wspólnoty. Poziom agresji na tle sporów politycznych zaczyna być niebezpieczny, przekracza pewne granice, czy też nie przesadzajmy z tą poprawnością, od po prostu ostry spór polityczny.
Ten spór jest rzeczywiście ostry. No, tak sformułowane pytanie, zagadnienie, jak Polak z Polakiem, jakby odsyła nas do pojęcia wspólnoty, tak?
Do tego, historii.
Co nas łączy, do historii, do tradycji, do wspólnych odniesień kulturowych. I myślę, że no, odsyła nas do bardzo fundamentalnego pytania, co to znaczy być Polakiem, prawda? I tym, co jest chyba bardzo niepokojące w Polsce dziś, to jest to zbyt częste wykluczanie poza nawias tej wspólnoty narodowej, wspólnoty obywatelskiej.
Padają takie hasła, ktoś jest prawdziwym Polakiem, a ktoś nieprawdziwym.
Otóż to koszmarne sformułowanie, tak zwany prawdziwy Polak, odwołuje się do jakiegoś stereotypu, prawda, tak zwanego prawdziwego Polaka. I to jest stereotyp, który by wykluczał poza ramy, poza obręb wspólnoty narodowej, wspólnoty obywatelskiej, która przecież w historii Polski była taką wspólnotą bardzo różnorodną, wielokulturową.
Ale to budzenie. To budzenie antagonizmów często służy, jak sądzę, popularności politycznej, służy mobilizowaniu elektoratu. Może zatem temperatura sporu jest celowo podwyższana i przez PiS, i przez opozycję związaną z KOD-em.
Ja myślę, że w tym ciekawy jest ten wątek stadionowy, prawda? Bo to nie po raz pierwszy, niestety, stadion służy jako taka platforma, jako taka przestrzeń, gdzie wyrażana jest nienawiść. Bardzo mi się tutaj podoba reakcja klubu, władz klubu Legii Warszawa, który jednoznacznie stwierdził, że na stadionie nie ma miejsca, nie powinno mieć miejsca na tego typu treści, ale oczywiście wiadomo, że nie po raz pierwszy i nie tylko w Warszawie, ale także na innych stadionach w całej Polsce dochodziło do szerzenia nienawiści, do propagowania tego typu treści, także treści rasistowskich, także treści antysemickich i brakuje na pewno tutaj głosu na przykład Polskiego Związku Piłki Nożnej, który mógłby w sposób bardziej zdecydowany reagować na takie zdarzenia.
Tyle, że na razie wracając do sporów polsko-polskich, co może się oczywiście zmienić? Ta ostra retoryka, czy też manifestacje kapitału politycznego zasadniczo w sondażach nie zmieniają, nie zwiększają. PiS nadal z dużym poparciem. Dlaczego?
Ja myślę, że generalnie społeczeństwo polskie nie ceni, nie chce intensyfikacji tego języka wrogości, tej, prawda, mowy nienawiści. I ja bym jeszcze wrócił do początku naszej rozmowy, co aha, to znaczy być Polakiem, prawda? To w polskiej tradycji i historii jest bardzo, bardzo ważna kwestia, myślę. Polska przez właściwie większość, całą swoją historię była krajem, była społeczeństwem różnorodnym, wielokulturowym. Tak, warto o tym pomyśleć dzisiaj, kiedy tak dużo mówimy o ponad 1050 lat historii Polski, a przecież to była historia kraju wielokulturowego. Pierwsze zdania o Polsce zostały, przypomnijmy, napisane w języku arabskim przez żydowskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba. I to poniekąd symboliczne, prawda? I o tym zbyt często zapominamy, właśnie odwołując się do takich stereotypów, jak stereotyp tak zwanego prawdziwego Polaka. Zapominamy, że tożsamość polska narodziła się jakby w efekcie tych stuleci współistnienia ludzi różnych światopoglądów, różnych kultur, tak, różnych przekonań, różnych także opcji ideowych. I to jest, myślę, jakaś też wartość. Różnorodność może i powinna być uważana za wartość w takim społeczeństwie jak współczesne społeczeństwo.
Tymczasem w Polsce główny spór polityczny, jak wiemy, toczy się wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Andrzej Rzepliński oczekuje publikacji, jak wiemy, orzeczenia Trybunału. Rządzący oczekują, że Trybunał będzie pracował zgodnie z ustawą PiSu o Trybunale z grudnia, tak zwaną naprawczą. No i kto w tej sytuacji ustali nam ład pewien prawny, może inaczej spokój prawny, którego nie mamy?
No ja, panie redaktorze, nie czuję się kompetentny do dyskusji na tematy konstytucyjne, chociaż myślę, że w ostatnim czasie też zrozumieliśmy, jak ważną kwestią jest...
Ale bardziej mi zależy, zapraszając pana, takie spojrzenie właśnie politologa, socjologa, a nie prawnika.
Rozumiem. Oczywiście, tak, ja myślę, że w ostatnim czasie...
Próbowaliśmy w tym programie to rozstrzygać i jakiegoś wiążącego efektu nie było.
Oczywiście są różne zdania na ten temat, natomiast myślę, że w ostatnim czasie odkryliśmy niejako ponownie, jak istotną wartością jest także taka wartość jak państwo prawa, jak demokratyczne państwo prawa. I myślę, że to zainteresowanie treścią, zawartością konstytucji generalnie jest czymś pozytywnym.
To prawda.
Co jako wspólnota obywatelska, prawda, odkrywa mnie jako na nowo.
Tak.
Ja chciałbym przypomnieć o takim artykule zbyt często zapominanym w Konstytucji, jak artykuł 13, który stwierdza wprost, że działalność, która polega na głoszeniu nienawiści, także nienawiści narodowej i rasowej, jest przestępstwem w demokratycznym państwie prawa. Zbyt często ten artykuł jest jakby zapominany, pomijany, a z drugiej strony mamy do czynienia z takimi skandalicznymi sytuacjami, jak przemarsz neofaszystów, prawda, w centrum europejskiego miasta w XXI wieku, mam na myśli Białystok, a przecież ewidentnie konstytucja stwierdza, że takie organizacje, które głoszą nienawiść,
jest
to zakazane, powinno być zakazane, zbyt często o tym zapominamy.
Panie profesorze, prosty język sporu politycznego używany jest również podczas oceny ważnych instytucji, funkcji w Polsce. Z jednej strony zespół kolesi o Sądzie Najwyższym, z drugiej strony pan Zbyszek o urzędującym ministrze sprawiedliwości. Po co się używa takiego języka? Bo trafia do mas? A nie ma ryzyka, że wywoła po prostu zażenowanie?
No ja nie jestem pewien, czy tutaj akurat mamy do czynienia z symetrią, ale na pewno mamy do czynienia
Nie chcę się o to spierać. Akurat przywołałem pierwsze z brzegu przykłady.
Natomiast na pewno mamy do czynienia z budowaniem tożsamości politycznej na takich podstawach twardego języka, który zdecydowanie zbyt często przeradza się w język wrogości, w język nienawiści. I wspomnieliśmy o stadionach, ale to przecież jest nie jedyna przestrzeń, gdzie z takim językiem mamy do czynienia. Niestety internet i media społecznościowe są pełne tego.
Strach zajrzeć.
No niestety tak, a to jest też paradoks, prawda, bo jakiś czas temu mogło się wydawać, że internet to jest takie narzędzie, które może służyć porozumieniu, może służyć tak wolności słowa, ale także, prawda, budowaniu dialogu, budowaniu porozumienia między ludźmi, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od kultury, od przekonań.
Staje się coś odwrotnego.
Dokładnie tak. Mamy do czynienia z czymś wręcz przeciwnym. Mamy do czynienia z konstrukcją, z budowaniem tożsamości.
To może wynikać z łatwości.
Na podstawie wrogości.
To może wynikać z łatwości, szybkości wypowiedzi, no i przede wszystkim anonimowości.
Ja myślę, że tak, o tej anonimowości sporo mówiono jeszcze niedawno jako o takim elemencie, który no poniekąd ułatwia tak głoszenie nienawiści w internecie, chociaż ostatnio widać, że są ludzie, którzy głoszą nienawistne, rasistowskie czy faszyzujące wręcz hasła pod własnym nazwiskiem i wcale się tego jakby nie boją, nie wstydzą, czują się bezkarni i to pomimo tego, że znowu powtórzę, tak, głoszenie takich treści jest no, formalnie rzecz biorąc przestępstwem. O tym mówi nie tylko Konstytucja, ale także Kodeks Karny. Polska niedawno ratyfikowała wreszcie po wielu latach konwencję Rady Europy o zwalczaniu nienawiści rasistowskiej w internecie właśnie. To jest specjalny protokół do konwencji Rady Europy na ten temat. Kilkanaście lat trwało, zanim Polska ratyfikowała ten dokument po jego podpisaniu, no ale on wreszcie jest i to jest niestety jeden z takich dokumentów, który no, w dużym stopniu pozostaje na papierze.
Właśnie,
tak?
Pytanie tylko, co z tego
jest.
Co z tego wynika? Panie profesorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13 raz jeszcze. Profesor Rafał Pankowski, socjolog, politolog, Kolegium Civitas, Stowarzyszenie Nigdy Więcej jest moim gościem. 20 minut już po południu. Dziś pytanie w programie, czy potrafimy rozmawiać jak Polak z Polakiem. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Piotr piszący komentuje, jak my przeciętni Kowalscy mamy ze sobą rozmawiać, skoro od naszych władz dostajemy sygnał, że trzeba dzielić społeczeństwo na lepszych, gorszych. Jak mamy ze sobą rozmawiać, skoro politycy dają nam przykład, że trzeba rozmawiać językiem nienawiści. 7 trójek na początku 22.
Za, a nawet przeciw.
Panie Sławomirze, witam, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja chciałem powiedzieć w ten sposób, jak w sobotę u pana Dariusza Rosiaka w programie Trzy Strony Świata był bardzo dobry komentarz odnośnie, co prawda, Rosji, ale to ma przełożenie bardzo mocno w Polsce, że niestety rządzący znaleźli sobie wroga i wklepują w to ludziom, że ten wróg niestety jest obecny i trzeba go zniszczyć. Nie? A po drugie też mieliśmy takie roboty, które w internecie miały odpowiadać na różne pytania i to takie duże firmy to robiły. No i co one się nauczyły? No po pierwsze przeklinać, a po drugie? a po drugie, no, mówić brzydkie słowa, tak? No
pan Bartosz,
niestety,
pan
to
Bartosz.
Jest to, co nas krąży, nie?
Pan Bartosz napisałby tak jak zwykle, ale Polacy umieją rozmawiać, tylko problem taki, że z Targowicą nie powinno się rozmawiać, ze zdrajcami nie idzie się na kompromisy. Panie Adamie, witam, halo.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu.
To nie politycy podzielili, tylko nasza historia. Zawsze w Polsce ci, co donosili na obcych, szczególnie na takich, co straszą nas wojskiem, do potomków etesmanów i tak dalej, zawsze byli w naszym kodzie kulturowym uznawani za gorszy sort. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że nasza historia również jest taka, że ubecy w katowniach UB walczyli z patriotami pod hasłem walki z faszyzmem. I teraz trzecie pokolenie UB walczy z trzecim pokoleniem patriotów. Mm-hmm. I taki człowiek właśnie jak pana ekspert, który ubolewa, że w Polsce za mało walczy się z faszyzmem, kiedy było 1400 spraw o tak zwaną mowę nienawiści w ciągu roku, to jest duchowy potomek właśnie takich ubeków, którzy walczyli z patriotami. Natomiast często to są również biologiczni potomkowie.
No i zaczęło
i
się.
Sytuacja taka, że donosząc oni, że tak, kazali za herb brzegu, bo kojarzył się z faszyzmem. Kazali za miecz koronacyjny królów Polski, bo tak zostali przeszkoleni przez takich ekspertów właśnie, jak ten pan zaproszony przez pana do studia. Policja została przeszkolona, że tego typu symbole, albo na przykład Witolda Pileckiego, że to również faszyzm, tak? I można mnożyć tego typu przykłady.
Pana zdaniem przykłady świadczące o krzywdzącym podejściu. Pan Jacek napisał, oczywiście, że ten transparent powinien być potępiony. Nikt nie powinien nawoływać do nienawiści w żaden sposób. Pytanie tylko, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć. Dlaczego pani Olejnik, pan Litz są tak bardzo znienawidzeni w różnych kręgach? To tylko dziennikarze. Czy tylko? Pyta pan Jacek. Pan Robert na antenie, witam. Halo? Panie Robercie, witam.
Halo, słucham.
Śmiało.
Jestem. No ja chciałem powiedzieć, że można się dogadać ze sobą. Ja mam wielu znajomych o przeciwnych opcjach politycznych i raczej mi się nie zdarzyło, w ogóle mi się nie zdarzyło, żebym ja do kogoś powiedział, że ponieważ masz inne poglądy, no to spadaj. Aha. Zdarzyło się to w stosunku do mnie tam, ale tam mniejsza o to. Ja akurat o to złości nie czuję. Natomiast no ja do tych sobotnio-niedzielnych, no jak tu rozmawiać normalnie, na normalnym poziomie, jeżeli okazuje się, że policja, która do której do tej pory wmawiano nam zaufanie, nagle się okazuje, że jest niewiarygodna, bo podaje bardziej prawdziwe dane niż tamte propagandowe.
Niż organizatorzy Marszu Kodu, tak. Bo o to panu chodzi.
Tak, ja może tylko przytoczę zdanie pani Gronkiewicz-Waltz, kiedyś powiedziała, że PiS to taka marginalna partia, więc tyle szumu wokół takiej partii, jeżeli to jest prawdziwe, jeżeli taka jest prawda. I jedno
zdanie, kończmy, panie Robercie, do puenty.
A z kolei ci, którzy wychodzą na ulicę, to już nie są frustraci i szaleńcy, tak jak do tej pory. No to jak tutaj z takimi rozmawiać? Pozdrawiam, że...
26 minut po południu, dr Kazimierz Kik, politolog.
W polskiej demokracji od początku procesów transformacji mamy jeden wielki problem. Niski poziom kultury politycznej. Na fundamencie tego niskiego poziomu kultury politycznej Polaków mamy stosunkowo słabo poziom naszej klasy politycznej. I to wszystko tworzy bardzo mizerny fundament polskiej demokracji. Demokracji, w której kultura polityczna Polaków jest dopiero w stanie zaczątkowym i na bazie tej kultury są również i partie polityczne, które nie odbiegają poziomem od tej kultury powszechnej, niskiej kultury politycznej Polaków. Świadczy o tym między innymi bardzo niskie oceny, jakie Polacy w badaniach społecznych dają polskiej klasie politycznej, polskim partiom politycznym. Otóż polityka w Polsce ocenia się najniżej we wszystkich sferach zawodowych. Efektem tej niskiej kultury politycznej, do tego stosunkowo mizernego poziomu polskiej klasy politycznej mamy to, co w demokracji, żadnej demokracji XXI wieku nie powinno się pojawiać. Chodzi o te refleksy, jakie ukazywały się w trakcie meczu Legii, ale także w trakcie Marszu Kodu, gdzie obrażano prezydenta, obrażano premiera, czyli znieważano najwyższe godności polskiej demokracji. Praktycznie rzecz biorąc, Polacy obrażają samych siebie, nie wiedząc o tym.
Pan Piotr napisał: ostatnio miałem przyjemność widzieć przykład absurdalnego poziomu, na jaki konflikt polsko-polski wszedł. Otóż wątek, kto kogo popiera, pojawił się, uwaga, podczas spotkania wspólnoty mieszkaniowej w dużym polskim mieście, dyskusji na temat wadliwej izolacji fundamentów budynku. Niedługo nie będzie można otworzyć lodówki bez złożenia deklaracji politycznej, komentuje słuchacz. No i puenta ładna, pół roku później fundamenty nadal są źle zaizolowane. Panie Marzeno, witam, halo?
Dzień dobry, witam z Krakowa. Jak mi miło, jestem tak szczęśliwa, leżę ze złamaną nogą i chciałam się wypowiedzieć.
Ale nie z tego powodu, domyślam się, jest pani szczęśliwa, nie?
Nie z tego powodu, ale pracuję w Niemczech. Moja rodzina została rozstrzelana przez gestapowców kiedyś we Lwowie, krewni moi najbliżsi gdzieś tam. Później teraz jak pracuję, no to wszyscy patrzą na mnie krzywo, że ja tam u Niemców robię. I tak sobie myślę, że dogadać nie jest się łatwo, ponieważ usłyszałam kiedyś od człowieka, od Niemca, że historia Polski jest tragiczna. I to jest prawda. Leżymy między dwoma tygrysami, które nas co jakiś czas kąsają. Jak nie z tej, to z tamtej. Jest to problem. Natomiast chciałabym powiedzieć, że Polacy są fantastycznym narodem, że dogadują się jako tako w sytuacji, kiedy po wojnie odbudowali kraj zupełnie sami. Nie dostali żadnych odszkodowań. I problem nie jest w tym, że oni nie są tacy czy siacy. Problem jest w pieniążkach. Tam po prostu, w tym bogatym świecie, nie rozumieją kompletnie, że, bo takie pytanie też kiedyś do mnie padło, to prawda, że nauczyciel w Polsce zarabia 400 euro? Nie wierzą, że tak u nas jest, bo politycy poprzedniej opcji, na którą kiedyś głosowałam pierwszy raz, zaciemnili sprawę.
No tak,
okłamali,
ale z drugiej
Europę,
strony,
że w Polsce jest tak świetnie.
Z drugiej strony, pani Marzeno, te zamożne demokracje też mają swoje spory. Spójrzmy na spór w Niemczech czy w Austrii dotyczący migrantów, uchodźców. Panie Mariuszu, krótko proszę, halo?
Dzień dobry. Ja
Dzień dobry
raz,
panu.
Także jestem zadowolony, że udało mi się. Panie Kubo,
tak.
A propos mowy nienawiści, mi to się wydaje, że nasi politycy to oni kłócą się tylko na antenie radia bądź telewizji. Natomiast w kuluarach oni są wszyscy kolegami i oni robią swoją krecią robotę. Także tak mi się wydaje.
Pan Tadeusz jeszcze, panie Tadeuszu?
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Drodzy słuchacze, ja uważam tak, że nie czytamy, więc nie myślimy. Powiem o sobie, ciąży na mnie na przykład traktowanie przez Sąd Okręgowy w Krakowie wyrok bez dowodów winy. Ja odwołałem się do Trybunału w Strasburgu dla szukania sprawiedliwości. Rozpatrywało to 4 sędziów i 3 biegłych z 4 tytułami naukowymi, więc prawda powinna zwyciężyć w Polsce, a nie w Strasburgu. Wszystkiego dobrego Polsce, Polakom.
Dziś pytanie, do widzenia, do usłyszenia. Czy potrafimy rozmawiać jak Polak z Polakiem, dr Maciej Mrozowski, Uniwersytet SWPS?
I potrafimy, i trochę nie potrafimy. Rzecz polega na tym, że dyskurs publiczny w demokracji opiera się na ścieraniu różnych poglądów, różnych stanowisk, czasem zupełnie przeciwstawnych. Więc pewien poziom sporu, pewien poziom nawet agresji jest wkalkulowany w istotę demokracji. Rzecz polega na tym, jakie są bariery, jakie są granice. Na Zachodzie po to wymyślono ideę poprawności politycznej, żeby przeciwstawne, nieraz wrogie stanowiska wyrażać jednak bez obrażania ludzi. Chodzi o oddzielenie ataku na poglądy czyjeś od ataku na osobę. Dyskredytowanie nieraz fundamentalne poglądów nie powinno iść w parze z dyskredytowaniem osoby. No ale od dawna wiadomo, że jak ktoś czuje się słabszy albo uważa, że powinien mocniej zadziałać, no to obraża. To jest ostatni chwyt erystyki Schopenhauera, który mniej więcej mówi tak, jeżeli już nie możesz nic komuś zrobić, to przynajmniej możesz go obrazić. Niestety demokracja tak populistyczna, uliczna do tego troszkę prowadzi. Na manifestacjach zawsze pojawiały się takie bardziej agresywne hasła. Natomiast nawoływanie do szubienic, do wieszania, to już jest ewidentne przekroczenie normy prawnej. Już to nie chodzi o polityczną normę, ale normę prawną, podżeganie do przestępstwa, więc tutaj nie można mieć żadnych wątpliwości, że granice zostały przekroczone.
28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan profesor Sławomir Sowiński, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, mamy problem z temperaturą sporu politycznego, czy też po prostu jest ostry, ale czasy takie, że w całej Europie jest to w zasadzie normalne?
No, sprawa jest oczywista, problem jest bardzo istotny, problem jest, jak wszyscy powtarzamy, dysfunkcjonalny i dla państwa, i dla naszych osobistych relacji, ale ja bym próbował trochę tę sytuację, w której jesteśmy, zrozumieć i też pokazać, że to jest do pewnego stopnia pewna cena, jaką płacą wszystkie społeczeństwa, czy większość społeczeństw, które wchodzą, paradoksalna cena, które wchodzą w demokrację na drodze takiego kompromisu, na drodze pewnego porozumienia. Tak było w Polsce w roku 89. Ten kompromis, wtedy, kiedy go zawieraliśmy, dla nas oczywisty, jasny, klarowny, przyszło nowe pokolenie, przeszło 25 lat.
Był też kontestowany.
No tak, ale dzisiaj ta kontestacja jest znacznie głębsza, ale podobnie na przykład było w Hiszpanii, kiedy w roku 75-8 po śmierci Franco Hiszpanie wchodzili na drogę demokracji, to było to wszystko w miarę pokojowe, a potem przed wejściem kilka lat później na przykład Zapatero, który to bardzo mocno, premier Zapatero, który to bardzo mocno kontestował. Tak samo było trochę, nie wiem, w Niemczech, prawda, kiedy mniej więcej 20 lat po tym, jak Niemcy weszły po wojnie na pokojową drogę, nagle się pojawiło młode pokolenie w 60 roku, które wołało, prawda, do ojców, a gdzie wy wtedy wszyscy byliście, więc generalnie to jest trochę, bym powiedział, chyba nieuchronne. Natomiast druga ważna sprawa, która podgrzewa te nasze emocje, to myślę, że my jednak nie potrafimy oddzielić rozmów politycznych, które są, jakbym powiedział, z natury teatrem. To politycy nie po to chodzą do telewizji, żeby sobie rozmawiać, tylko żeby po prostu... No,
to jest rodzaj przedstawienia, tak.
Tak, to jest pewna konwencja i myślę, że nie, jakby nieszczęście polega na tym, że my...
A my to odbieramy dosłownie, tak?
Dokładnie. Zamiast grać gdzieś swoje role w swoim życiu, ojców, nauczycieli, dzieci i tak dalej...
A może z trzeciej... A może... polityków, a może z trzeciej strony, panie profesorze, może ten wielki spór, może to uproszczenie politykom, jednak dziennikarzom również służy. W czasach spadających nakładów dzienników, tygodników, bycie organem prasowym jednej strony, no, może przynieść profity.
To jest jeszcze trzecia sprawa, to znaczy taka dramatyczna walka i polityków, ale też dziennikarzy o to, żeby być dostrzeżonym, zauważonym. To jest kwestia, że tak powiem, tego, że modów jest coraz więcej. Ale ja myślę, że też jedna rzecz jest ważna, to znaczy, że znaczy są granice rozmowy i nie zawsze warto tę rozmowę prowadzić i są takie słowa, które rozmowy kończą i są też sytuacje po prostu, w których rozmowa nie bardzo ma sens. Czasem warto po prostu przeczekać, czasem warto powstrzymać się, no bo jeśli ktoś, ja bym powiedział, używa pewnych słów, no, które są obraźliwe, czy które są groźbą, albo jeżeli po prostu ludzie nie mają w danym momencie możliwości spotkać się jakkolwiek emocjonalnie, to wtedy rozmowa jest po prostu niepotrzebna, zbędna.
Nawet jeśli nie używane są argumenty ad personam, nawet jeżeli nie padają brzydkie wyrazy, to z pewnym zaskoczeniem ciekaw jestem pana obserwacji. Ja widzę, jak dalece nie umiemy ze sobą rozmawiać. To nie są dyskusje, to są wojny plemienne. Ostatnio ktoś pozwolił sobie na taki gruby żart, zapytał mnie, czy ja jestem za Tutsi, czy za Hutu.
Tak.
Nikt niczego nie chce się dowiedzieć. Chce wykrzyczeć swoje racje.
Ja myślę, a to już jest jakby inny zupełnie problem, problem dużo głębszy. To oczywiście polega na tym, że w naszych rodzinach nie mamy czasu, nie mamy możliwości, nie mamy przestrzeni, żeby ze sobą rozmawiać, prawda? Małżonkowie, rodzice z dziećmi, to gdzieś od tego się zaczyna. Różne rzeczy sobie komunikujemy. Czas, kiedy możemy usiąść w niedzielę przy stole, żeby porozmawiać pół godziny, prawda, żeby się posłuchać. To jest olbrzymie święto dla większości Polaków. No i gdzieś, prawda, od tego to się potem zaczyna i potem rzeczywiście, kiedy rozmawiamy też o polityce, to sobie szybko różne rzeczy komunikujemy, chcemy wykrzyczeć, prawda, zanim nasz interlokutor pójdzie gdzieś dalej, pójdzie do swoich obowiązków.
Nie potrafimy nawet obliczyć, ile osób wzięło udział w marszu na przykład KOD-u, czy Ruchu Narodowego. Choć jeśli przyjąć metodę zaproponowaną przez dziennikarzy Rzeczpospolitej, kto by gdyby było 200, na przykład 40 tysięcy na jednym metrze, musiałoby maszerować 6 osób, a to przecież niemożliwe. Swoją drogą, to ważne, czy było 100 tysięcy, czy 180? No chyba ważne, bo pokazuje skalę protestu, prawda?
Znaczy, ja akurat w tej sprawie nie chcę się wypowiadać, ponieważ też gdzieś zbyt pochopnie używałem pewnych liczb i tutaj nie chcę jakby tego szacować. Natomiast ja myślę, że rzecz nie w ilości tak naprawdę uczestników, tylko no po pierwsze w tym, że spora część jednak Polaków jest niezadowolona z władzy obecnego rządu i to stosunkowo bym powiedział szybko, czyli w takim momencie, kiedy właściwie jeszcze dla władzy jest taki okres miodowy, kiedy władza powinna, że tak powiem, zbierać...
No, władza narzeka, tak, że po pierwsze tego okresu miodowego, tak to nazwijmy, czy też tych studni, jasne, spokoju, jak jasne kiedyś padało, po prostu nie miała, a po drugie skarży się, że...
Co jest tego przyczyną? Ja nie chcę wchodzić w ten spór, bo to jest spór polityczny, ale chcę też powiedzieć jedną rzecz, której chyba nie dostrzegamy. Ja myślę, że ten marsz sobotni, on był naprawdę stosunkowo spokojny i to jest zasługa obu stron. Zarówno organizatorów, którzy nie przesadzali chyba...
Jak i komentatorów z drugiej strony, tak?
Jak i komentatorów, ale też policji, która to zabezpieczała. To było po prostu takie wydarzenie, myślę, obywatelskie, którego nie musieliśmy się wstydzić, zważywszy zwłaszcza na te przestrogi, które się wcześniej pojawiały, prawda, że może iść do prowokacji, że może dojść do przemocy. Ja myślę, że warto też na to spojrzeć. Po prostu to jest jeden z odcinków naszej demokracji. On dla wielu jest bolesny, różnie go oceniamy. Ale zważywszy na tę właśnie temperaturę sporów, w której jesteśmy, to odbyło się w miarę, bym powiedział, godnie i w miarę spokojnie, po wszystkich stronach.
Panie profesorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze profesor Sławomir Sowiński,
dziękuję,
politolog. Ja dziękuję. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 21 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy potrafimy rozmawiać jak Polak z Polakiem. 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetowe trójki, tam audycje za, a nawet przeciw. Tam również dzisiejszy sondaż. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Wspólnie słuchamy programu trzeciego.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood.
A nawet przeciw. Wracamy do pytania, proszę państwa, czy potrafimy rozmawiać jak Polak z Polakiem? Pan Adam, panie Adamie, halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry wszystkim. No, ja myślę, że teraz coraz słabiej się potrafimy dogadywać. Moim zdaniem nawet bym nie tyle obciążał czymś takim polityków, chociaż też tam jakieś te watachy, czy tam jaki prezydent, taki zamach sobie zasłużyli kupę lat temu, ale jeszcze przed tym... Najgorzej, że ludzie kultury się wypowiadają w sposób bardzo niekulturalny, bez szacunku do drugiej strony. Wypowiedzi pana Wajdy czy Kuca. A najbardziej zabolało mi to już naprawdę parę lat temu, jak na antenie Trójki, bardzo nadal lubię i szanuję pana Mleczkę, satyryka, który powiedział, że z pisowcem nigdy do herbaty by nie usiadł. Panie redaktorze, ja pamiętam czasy komuny głębokiej, gdzie ojciec mnie uczył o Katyniu, o tych sprawach różnych. Mieliśmy sąsiada spod Lenino, co przeszedł, majora i tak dalej, ale ci ludzie, trzeba było szkołę budować, te tysiąclecia, czyli jeden drugiemu nikt nikomu w twarz nie pluł, a w tej chwili po prostu kultura zanika. Pan... I to od ludzi kultury bym wymagał więcej takiego,
pierwsze,
jeżeli się nawet
zdaniem
tobie nie podoba, to niechaj... W sposób kulturalny to mówią.
Pan Tomasz komentuje, może warto zadać również pytanie, po co dziennikarze zapraszają do dyskusji tak zwanej pieniaczy, kreując w ten sposób obraz rzeczywistości. Pani Małgorzato, witam, halo.
Dzień dobry. Panie Kubo, pytanie jak zwykle jest prowokacyjne, bo nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Potrafimy rozmawiać jak Polak z Polakiem, czyli znajdziemy sobie winnego naszego poprzedniego, znajdziemy sobie powód do narzekania i w ten sposób Polak z Polakiem dogaduje się znakomicie. A z drugiej strony oczywiście nie potrafimy rozmawiać i to w ogóle nie chodzi o Polak z Polakiem, tylko człowiek z człowiekiem. Brakuje nam kultury, brakuje nam elokwencji, brakuje nam takich podstawowych zasad. My sami bardzo źle oceniamy siebie. Nie wyznaczamy własnych wartości, nie potrafimy ich przekazać, nie wyznaczamy własnych granic, pozwalamy wszystkim na wszystko. To, co się, język, który słyszymy na ulicy w 80% składa się z wulgaryzmów, zezwalamy na to.
I to przenosi się po części na język publiczny. Pan Zbigniew z Zawiercia napisał, miałem coś do pana napisać w temacie, ale jestem gorszy sort, tak więc i tak pan tego nie przeczyta. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana. Halo?
Halo, witam panie.
Dzień dobry.
Witam wszystkich słuchaczy. Moim zdaniem nie do końca potrafimy się ze sobą dogadać i ma to odniesienie w historii Polski. Najnowszej. Wydaje mi się, że nasze społeczeństwo podzielone jest między dwie partie z tego względu, że przeprowadzono lustracji po roku 89. Czyli w polskim społeczeństwie, w polskiej klasie politycznej cały czas obecni są ludzie, którzy stanowili o sile, o prawda, jestestwie poprzedniego ustroju politycznego. Myślę, że to jest taki podstawowy właśnie problem, z którym teraz właśnie to polskie społeczeństwo się też
boryka.
Boryka, dokładnie.
Pani Marlena komentuje, i z jednej, i z drugiej strony trzeba przypominać stare przysłowie, kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie. Marsze narodowców, Szubienice, Targowice, rewolucje już były. Segregacja rasowa, religijna też była. Trzeba tylko o tym pamiętać. Pan Jerzy jeszcze na antenie, witam, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłaniam się nisko. Społeczność stadionową proponuję wyłączyć z tej dyskusji, ponieważ raz miałem być przyjemność wątpliwą na stacji paliw, gdzie oni się zatrzymali i nie będę dłużej opowiadał, ale to, co robili, było żałosne. A jeżeli chodzi o to, czy potrafimy ze sobą rozmawiać, to tak, potrafimy rozmawiać, a nawet wiemy o tym, że musimy ze sobą rozmawiać jak siostra z bratem, żeby Polska nie została mierzą między Niemcami i Rosją. Dziękuję bardzo.
Pan Tomasz pyta, jak mamy się dogadywać, skoro legalna, patriotyczna, chrześcijańska organizacja ONR na podstawie stereotypów uprzedzeń jest określana publicznie mianem faszystów i rasistów. Panie Marku, halo?
Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pozdrawiam. I redaktorze, jest takie staropolskie dobre przysłowie. Kto sieje wiatr, zbiera burzę. Przypomnijmy sobie, dlaczego ten transparent na stadionie został wywieszony. Kto rozpoczął tą burzę? Pani redaktor Monika Olejnik i wszystkie media lewicowo-liberalne kłamali, że cały stadion gwizda na pana prezydenta i dlatego kibice wywiesili ten, manipulowali.
Ale nie budzi pana sprzeciwu jednak propozycja dotycząca Szubienicy?
Proszę pana, oczywiście ja nie używam takich słów, ale no kto sprowokował reakcję drugiej strony? Proszę sobie przypomnieć te hasła w sobotnym marszu. Widok pana ministra Macierewicza jako Bin Ladena, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako
mordercy rewolucjonistów Gewary. A kto rozpoczął tą mowę nienawiści w 2007 roku? Kto podział, podzielił Polaków na gorszych, lepszych, tych moherów? Kto powiedział, proszę pana, panie redaktorze, zabierzcie dowody babciom, dziadkom, żeby nie mogli głosować? Kto powiedział, proszę pana?
Na tym tle to i tak było to hasło dość łagodne i chyba po części żartobliwe.
Dobrze, tylko
za 13 minut 13 nie mam czasu, panie Marku, na dłuższą rozmowę. Bardzo przepraszam. Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych.
Przykłady tych komunikatów, które ostatnio obserwowaliśmy na stadionie Legii czy podczas demonstracji, które odbywały się w zeszły weekend, mogliśmy rzeczywiście obserwować wiele przykładów takich informacji, które wychodzą poza pewne standardy na debaty publiczne. Tak? To często się mówi o tym, że to jest po prostu mowa nienawiści wprost i to też jest zapisane w polskim prawie, ograniczane jest zakres tej debaty, nie można używać mowy nienawiści. Więc pytanie, czy potrafimy ze sobą rozmawiać w tym przypadku, nawet nie tyle jest kwestią psychologiczną czy taką społeczną, ale jest raczej kwestią przestrzegania pewnych standardów prawnych. I w przypadku tego, co się wydarzyło właśnie na stadionie Legii podczas ostatniego meczu, niestety przekracza te standardy.
Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, halo.
A, dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Właściwie ktoś już wcześniej powiedział, wskazując na środowisko dziennikarskie jako na to środowisko, które dużo czerpie z tego, aby ten nasz konflikt był podsycany. Ja myślę, że gdyby tak ludzie nagle przestali oglądać telewizję, wiadomości, fakty i tak dalej, byliby w stanie dogadać się o wiele, wiele szybciej, bo tutaj nie mamy do czynienia z mediami faktu, tylko mediami opinii i te opinie są nam narzucane, w związku z czym jesteśmy na siebie jakby
Napuszczani,
dokładnie tak. Gdyby tak sobie przez tydzień czasu odpuścić i nie oglądać, nie słuchać, a uzyskać tylko jakiś suchy fakt na temat pewnych wydarzeń,
to dyskusja
byśmy się mogli porozumieć,
wróciłaby
niż
do przytomności po prostu.
Tak.
Panie Grzegorzu, jeszcze tak. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo.
Witam. Zrobiłem ostatnio dosyć ciekawy eksperyment na Facebooku i zablokowałem ludzi, którzy z jednej czy z drugiej strony politycznej publikują różnego typu
radykalne wpisy. Hasła, tak?
Dokładnie. Okazało się, że mało kto ma pośród kilkuset znajomych coś ciekawego do powiedzenia, czy chce się podzielić czymś ciekawym ze swojego życia.
Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie.
Problem, czy Polacy potrafią ze sobą rozmawiać, pewnie należałoby analizować w takich poziomach. Po pierwsze, czy Polacy mają po prostu takie umiejętności w rozumieniu warsztatowym, czy potrafimy otworzyć się, wymieniać myśli, formułować te myśli i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem rzeczywiście nie jest w Polsce najlepiej, dlatego że polski system edukacji, który tego typu umiejętności winien uczyć na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, przez długi czas takich umiejętności po prostu nie kształtował. W tej chwili to trochę się zmienia, znaczy dużo łatwiej rozmawiają ze sobą dzieci w szkole, bo rzeczywiście tego typu warsztaty gdzieś tam są, natomiast osoby dorosłe mają z tym poważny problem. Drugi aspekt to jest taki, czy Polacy odczuwają potrzeby, aby ze sobą rozmawiać. No i tutaj ogromna rola polityków, środków masowego przekazu, liderów opinii, aby rzeczywiście zachęcać społeczeństwo do tego, aby integrowało się przez rozmowę, ale też specjalnie dobrych wzorców nie mamy, można powiedzieć przeciwnie, politycy dostarczają nam właśnie takich wzorców bardziej kłótni niż dyskusji, bardziej sporu niż rozmowy i w związku z tym takiej zachęty pomiędzy poszczególnymi środowiskami społecznymi do tego, żeby ze sobą rozmawiać, nie mamy. Na pewno bardzo wiele w tym zakresie jest do zmiany, bo społeczeństwo otwarte, społeczeństwo obywatelskie to jest przede wszystkim właśnie takie, które oparte jest na dialogu społecznym.
Za 9 minut 13 ponownie na antenie moi goście, profesor Rafał Pankowski, socjolog, politolog Kolegium Civitas, współzałożyciel również, o czym wspomniałem, Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Witam.
Witam raz jeszcze.
I profesor Sławomir Sowiński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kłaniam się.
Kłaniam się państwu jeszcze raz.
Na pytanie, czy potrafimy rozmawiać jak Polak z Polakiem, 23% jedynie internautów trójkowych twierdzi, że tak, aż 77% uważa, że nie. Profesor Sowiński, spór, jak wiemy, przeniósł się na arenę europejską, ten spór polsko-polski. Zresztą w tej audycji o tym rozmawialiśmy, zarówno o Komisji Weneckiej, jak i rezolucji Parlamentu Europejskiego, co jedni postrzegają jako zdradę, oczywiście, inni jako dozwolony sposób nacisku na władzę. Ostatnio głośno podobno było o liście ministra Pawła Szałamachy do prezesa Rzeplińskiego. Minister poprosił, by prezes Trybunału powstrzymał komentarze do czasu ogłoszenia decyzji o ratingach, a o ratingu przez agencję Moody's. Myśli pan, że taki list to jest coś złego? Bo oczywiście stał się elementem gigantycznego sporu.
Ja myślę tak, że trzeba próbować także w polityce oddzielać ten wymiar publiczny dyskusji od takiego wymiaru, bym powiedział, prywatnego czy dyskretnego. Także w polityce musi być taka przestrzeń na rozmowę polityków poza kamerami, poza tym publicznym audytorium. Niedobrze jest, kiedy się te dwie sprawy ze sobą miesza. Polityka po prostu też polega na tym, że ludzie muszą ze sobą spokojnie rozmawiać, umawiać się.
Bez udziału kamer.
Bez udziału kamer, mikrofonów. I w tym sensie nie podobało mi się ujawnienie tego listu, nawet jeżeli ten list był, bym powiedział, niegrzeczny, czy ktoś odbierał go jako niegrzeczny czy niestosowny, to mógł odpowiedzieć jakby w ten sam sposób. Natomiast wracając do tej pierwszej sprawy, jeśli chodzi o przestrzeń europejską, ja myślę, że po prostu jesteśmy w Unii Europejskiej i nie ma dla mnie nic gorszącego w tym, że kiedyś politycy obecnego rządu w Parlamencie Europejskim rozmawiali o polskich sprawach i również nie ma dla mnie nic gorszącego, że dzisiaj politycy obecnej opozycji na ten temat rozmawiają. Jeżeli zdecydowaliśmy się, żeby być w tej wspólnocie, jaką jest Unia Europejska, to też powinniśmy przyjmować do wiadomości, że także tam rozmawiamy także na nasz temat, tak samo jak się rozmawia na tematy innych państw.
Profesor Rafał Pankowski raz jeszcze. Panie profesorze, dzielą problemy wewnętrzne, dzielą zewnętrzne, choć mam wrażenie, że spór na przykład o migrantów, uchodźców w dużo mniejszym stopniu dzieli Polaków, większość, zatem również można domyślać się, że również wyborcy opozycji są przeciwko ich przyjmowaniu. Pan jest zaskoczony taką postawą rodaków?
To jest ciekawa kwestia. Myślę, że właśnie w tym kontekście można by wspomnieć jedno zdanie, które w tej dyskusji padło. Bardzo mi się ono podobało. To jest zdanie jednej ze słuchaczek, która powiedziała, że ważne jest, abyśmy mogli rozmawiać jak Polak z Polakiem, ale także jak człowiek z człowiekiem. To wydaje mi się naprawdę istotne, bo jednak najpierw jesteśmy ludźmi, a dopiero później narodami, prawda? I wydaje mi się, że czymś bardzo, bardzo niedobrym, bardzo niepokojącym jest to, że wraca zbyt często ta ideologia, która się daje streścić w sloganie Polska dla Polaków. Przy czym w tym haśle ta polskość jest rozumiana w sposób specyficzny, bardzo wąski. I ona niestety prowadzi także nie tylko do klimatu ksenofobii i agresji, ale także towarzyszy napaściom na ludzi różniących się na przykład kolorem skóry.
Jasne.
A z takimi napaściami niestety mieliśmy do czynienia na ulicach polskich miast. Ostatnio była cała seria takich zdarzeń, bardzo przykrych, bardzo niepokojących.
To jest zjawisko, które, jak sądzę, będzie towarzyszyć zmianom w Europie i będzie częstsze w krajach zachodnich, chociażby w Niemczech czy w Austrii. Czasami obserwuję to, co dzieje się w kampanii prezydenckiej w Austrii. Tam w sondażach prowadzi w tej chwili Norbert Hofer, kandydat Partii Wolności. To jest ta partia od Jürga Haidera. 22 maja druga tura. A jeśli dojdzie do władzy, to myślę, że dopiero Europa zobaczy, co to radykalizm czy ostra polemika polityczna. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Kłaniam się. Profesor Rafał Pankowski, profesor Sławomir Sowiński na antenie Trójki. Tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.